Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Pisze Dominik Pałka, uczeń szkoły podstawowej w Sobolowie koło Bochni w Tomiku. Nie zabijajcie ziemi. Ekologia w wierszach i opowiadaniach. Tom został wydany przez Wojewódzkie Centrum Edukacji Ekologicznej w Tarnowie. Pragnę ocalić to piękno zielenią malowane, szaty na trawach i drzewach perłami rosy utkane, i różnobarwne motyle, i pszczoły brzęczące wesoło, które zbierają nektar z kwiatów przed naszą szkołą. Wschody, zachody słońca, z gór spływające potoki, sosny szumiące w lesie i śnieżno-białe obłoki. Marzę, by to ocalić, uchronić od zniszczenia, bo jakże bez tego piękna może żyć nasza ziemia? Jest się nad czym zastanawiać. Połowa światowych zasobów leśnych zniknęła z powierzchni ziemi w 20. stuleciu. Około 9% gatunków drzew zagrożonych jest wyginięciem. Wycinanie w lasach tropikalnych może przekroczyć 130 tysięcy kilometrów kwadratowych rocznie. Floty rybackie o 40% przekraczają wydajność oceanów. Blisko 70% światowych zasobów głównych gatunków ryb morskich jest wyławianych ponad możliwości ich odnawiania lub na jego biologicznej granicy. Degradacja gleb dotknęła 2/3 światowych ziem uprawnych w ciągu ostatnich 50 lat. Około 30% światowych lasów naturalnych zostało wyciętych pod rolnicze uprawy. Od 1980 roku gospodarka światowa zwiększyła produkcję trzykrotnie, a liczba ludzi na świecie wzrosła o 30%, osiągając 6 miliardów. Tamy oraz kanały przecinają prawie 60% największych rzek na świecie. 20% światowych zasobów ryb słodkowodnych zalicza się do gatunków, które wyginęły, są bliskie wyginięcia lub są poważnie zagrożone w swoim bytowaniu. Natomiast jeśli idzie o sytuację środowiska w Polsce, to o ile na niektórych z 27 obszarów ekologicznego zagrożenia nastąpiła w 90. latach wyraźna poprawa, to równocześnie pojawiło się według ustaleń Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska 20 nowych rejonów, w których wskutek rozwoju motoryzacji i ograniczenia przewozów kolejowych i zbiorowego transportu przekraczane są normy zanieczyszczeń, na przykład w Warszawie o 600%. Do degradacji środowiska w Polsce przyczynia się także paradoksalnie pomoc w cudzysłowie krajów wspólnoty europejskiej. Przykłady wypychania do naszego kraju pestycydów za 60 milionów dolarów, z których część nie mogła być tam zastosowana z powodu restrykcyjnych wymagań środowiskowych, niedozwolonych technologii produkcji proszków do prania zawierających fosforany czy butelek z PCV, lokowania spalarni odpadów i przemytu tysięcy ton odpadów, w tym zużytych samochodów, opon, olejów, rozpuszczalników, farb, szlamów i osadów pościekowych, a nawet radioaktywnych materiałów. Tylko w jednym roku import opakowań jednorazowych szacowano na 300 tysięcy ton, w tym 50 tysięcy ton butelek plastikowych, tworzących stosy odpadów. Skalę problemu ilustruje fakt zwiększenia produkcji butelek PET z politereftalanu etylenu do 115 tysięcy ton, to jest 2,76 miliarda butelek i 2 miliardów kubków do jogurtów. Z tego, zgodnie z ustawą o odpadach obowiązującej od 1 stycznia 2002 roku, Tylko 7% zostanie poddanych recyklingowi, a reszta trafi na wysypiska. W 2001 roku do recyklingu przekazano około 10 tysięcy ton PET-ów. To jest 10% masy opakowań wprowadzonych na rynek. Utylizacja obejmuje rocznie około 30 ton butelek PET. W Polsce brakuje rozwiniętego systemu selektywnej zbiórki odpadów i środków na jej pokrycie. Bociek przynosi dwa interesujące artykuły pana Andrzeja Jermaczka. Jeden mówi o ginącym świecie, a drugi o nieskuteczności ochrony przyrody. Zdarza się, że chroniąc przyrodę staramy zatrzymać się przemijanie, a nawet odwrócić bieg czasu, przywrócić dawnej świetności to, co odchodzi. Mianowicie murawę kserotermiczną czy łąkę częślicową. Nasze działania to jednak coraz częściej tylko protezy systemów użytkowania rolniczego, jakie to miejsca przez wieki kształtowały. Koszenie łąki spalinową wykaszarką czy wypas murawy przywiezionym ciężarówką stadem owiec na oko dają pożądany efekt. Udaje się nam odtworzyć zbliżony do naturalnego skład gatunkowy roślinności, a nawet stosunki ilościowe, utrzymać odpowiednie siedliska życia ginących gatunków. Jednak czy w tym wypadku takie samo oznacza to samo? Niestety nie. Coraz częściej zdajemy sobie sprawę, że prowadzone przez nas, ludzi z zewnątrz, działania czynnej ochrony ekosystemów łąkowych na dłuższą metę nie są i nie będą w stanie zastąpić działalności, jaka przez stulecia w dolinach rzecz, jaką przez stulecia w dolinach rzecznych prowadził Homo pratensis, człowiek żyjący wśród bagien, łąk i pastwisk, z nich i dla nich. Cokolwiek udaje nam się zrobić, z czego jesteśmy dumni, za co sobie gratulujemy, jest tylko nieudolnym naśladownictwem pracy człowieka z koniem i kosą. Zresztą najczęściej po skończeniu projektu, programu finansowania wszystko wraca do normy i ginie. W nie tak znów odległych czasach każdy kawałek pola oddzielony był od innych szerszym lub węższym paskiem nieużytkowanej ziemi, mianowicie miedzą. Przysiadał na niej utrudzony oracz, koń skubał trawę, chroniły się pod nią zające i kurpatwy. Dziś, przynajmniej w Polsce zachodniej, po miedzach nie ma śladu. Każdy skrawek ziemi musi produkować zboże, ziemniaki, kukurydzę. Ostatnie chwasty i owady giną w zalewie pestycydów. Zające i kuropatwy hodujemy w specjalnych ośrodkach, żeby je na tę pustynię wypuszczać, na zatracenie. Za sztucznie utrzymywane pasy i strefy buforowe płacimy dziś miliardy euro. W żadnym stopniu nie zastąpią one jednak dawnych miedz, to znów tylko nieudolna proteza. A może już czas zdać sobie sprawę, że ochrony krajobrazu rolniczego nie da się prowadzić po kawałku? Coraz więcej jest ludzi, dla których nowy, wspaniały świat ciągnący się po horyzont z herbicydowanych pól kukurydzy nie jest wcale atrakcyjny, w których budzi się bunt i potrzeba powrotu do tamtego świata, świata z miedzami, koniem i kosą. Jego kawałki przetrwały jeszcze tu i ówdzie, nad Notecią, Bugiem, Narwią, na Kieleczczyźnie i Podkarpaciu. Czy taki powrót jest możliwy? Może, nie całkiem możliwy. W końcu, raczej prędzej niż później, większość społeczeństwa nie zechce rolniczego pseudopostępu, fabryk, nie mającej żadnego smaku żywności, nieodłącznego zagrożenia zatruciami, epidemiami i chorobami. Wówczas jedyną alternatywą może okazać się powrót do tradycyjnych systemów gospodarowania, ochrona związanych z nimi ludzi, ich historii, tradycji i kultury. Oby jeszcze było do czego wracać. No i jak to wszystko zapisać w języku wniosków i projektów, środków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, instytucji wdrażających i nadzorujących, komisji i podkomisji, wskazówek, zaleceń i wytycznych, inwentaryzacji, monitoringów i audytów, czyli przerostów biurokracji. Europejska Agencja Środowiska przygotowała raport zatytułowany Środowisko Europy – Stan i prognozy. W książce drukowanej także w języku polskim w 8 rozdziałach na 222 stronach zebrano i przeanalizowano najbardziej aktualne dane na temat zmian klimatu, przyrody i bioróżnorodności, zasobów naturalnych i odpadów, zdrowia i jakości życia oraz powiązań między tymi wszystkimi komponentami, wyzwań globalnych oraz przyszłych priorytetów środowiskowych. Trzeci rozdział raportu, który tu będzie omówiony, dotyczy przyrody i różnorodności biologicznej. Powszechnie znanym faktem stało się już, że nie udało się osiągnąć tak zwanego celu 2010, jaki Unia Europejska założyła sobie u progu dekady. Mianowicie zatrzymać utratę różnorodności biologicznej. Realizację tego celu przesunięto na rok 2020. W uchwale Rady do spraw środowiska z 15 marca 2010 roku mówi się m.in. o zatrzymaniu utraty różnorodności biologicznej oraz degradacji usług ekosystemów w Unii do roku 2020 oraz odtworzeniu ich, o ile to jest wykonalne. Stosunkowe nowe pojęcie usług ekosystemowych istotnie modyfikuje dotychczasową dyskusję na temat utraty różnorodności biologicznej. Nie dotyczą jej już tylko obawy osób zajmujących się ochroną przyrody. Stała się ona kluczową częścią debaty na temat dobrobytu, stylu życia i wzorów konsumpcji ludności Europy. Do świadomości europejskiej społeczności dociera coraz więcej dowodów na to, że nieskuteczność ochrony przyrody odbija się w sposób bezpośredni na jakości żywności i wody, deregulacji klimatu, powodziach, masowych pojawach szkodników, a nawet na poziomie rekreacji czy na poziomie kultury. To wszystko są właśnie usługi świadczone nam przez ekosystemy. A jakość tych usług zależy wprost od stanu naturalności, różnorodności i skutecznej ochrony przyrody. Nie tylko ambicją Europy, ale obecnie już koniecznością jest zatrzymanie utraty różnorodności biologicznej i utrzymanie wysokiego poziomu usług ekosystemów. Ponad 17% powierzchni lądowej Europy zostało ujęte w sieci Natura 2000. Jednak dziś zaledwie 17% gatunków objętych tym programem znajduje się we właściwym stanie ochrony. I w najbliższych latach nie grozi im wymarcie. Około 52% to gatunki w stanie niewłaściwym, a o 31% wiemy za mało, aby pokusić się o wiarygodną ocenę. Jednocześnie z terenu Europy znamy już około 10 tysięcy gatunków obcych, najczęściej przywleczonych przez człowieka z innych kontynentów. Wiele z nich to gatunki inwazyjne, rozprzestrzeniające się błyskawicznie, wypierające rodzimą faunę i florę i przekształcające europejskie ekosystemy. Stan tych ostatnich również przedstawia się katastrofalnie. Zaledwie kilka procent muraw, siedlisk wydmowych czy różnego typu mokradeł znajduje się w właściwym stanie, a ponad 50% tych siedlisk znajduje się w stanie złym, na granicy zaniku. W większości przypadków nieznana jest skuteczność podejmowanych działań ochronnych. Sieć obszarów chronionych w oparciu o dyrektywę siedliskową działa krótko, a odbudowa siedlisk czy populacji gatunków to często procesy długotrwałe. W przypadku części gatunków ptaków chronionych w oparciu o dyrektywę ptasią są już jednak dane wskazujące na znaczną skuteczność ochrony i zatrzymanie ich wymierania. Mimo postępów na pewnych obszarach, zatrzymanie utraty bioróżnorodności wydaje się jednak trudne do osiągnięcia. Jak wynika z danych raportu, w latach 2000-2006 przybyło w Europie 600 tysięcy hektarów obszarów antropogenicznych. Przede wszystkim kosztem zmniejszenia się powierzchni terenów podmokłych oraz ekstensywnie użytkowanych terenów rolniczych. Walory przyrodnicze tych ostatnich należą do najsilniej zagrożonych. Zaledwie 20% obszarów rolniczych o wysokich walorach przyrodniczych znajduje się na terenach chronionych, w tym w sieci Natura 2000. Spośród 231 chronionych w Unii Europejskiej typów siedlisk przyrodniczych, aż 61 związanych jest z gospodarką rolną, a więc m.in. koszeniem lub wypasem. Najsilniej zagrożoną i wykazującą największe spadki ilościowe grupą ptaków monitorowaną w ramach prowadzonego od 30 lat monitoringu pospolitych ptaków lęgowych Europy są ptaki krajobrazu rolniczego. Tymczasem ponad 90% dotychczasowego unijnego wsparcia dla rozwoju obszarów wiejskich dotyczy intensywnych systemów gospodarowania. Generalnie w skali Unii tereny rolnicze kurczą się, a gospodarka rolna się intensyfikuje. Szczególnie odbija się to zaniku cennych przyrodniczo, ekstensywnie wykorzystywanych użytków zielonych, z jednej strony porzucanych w wyniku nieopłacalności gospodarowania, a z drugiej przekształcanych w grunty orne i intensywne użytki zielone. W najbliższych dekadach spodziewać się można jeszcze większej presji na tereny rolnicze związanej z produkcją biopaliw, prowadzącej do zwiększonego zużycia nawozów i pestycydów, zwiększenia ładunków zanieczyszczeń i dalszej utraty różnorodności biologicznej terenów rolniczych. Thank you. stosunkowo najlepiej zachowane spośród europejskich ekosystemów uznaje się lasy. Jednak tylko 5% ich obszaru uważa się obecnie za niezakłócone wpływami człowieka. Największe ich kompleksy nie znajdują się bynajmniej w Polsce, lecz w Bułgarii i Rumunii. Najsilniej zagrożone są gatunki starych lasów borealnych. Około 1000 spośród nich zostało uznane za poważnie zagrożone wyginięciem. Większość lasów Europy jest silnie eksploatowana. W drzewostanach gospodarczych w zdecydowanym niedostatku występują martwe i suche drzewa, a także starodrzewy, będące siedliskiem wielu zanikających gatunków. Istotnym czynnikiem odpowiedzialnym za pogorszenie stanu siedlisk wielu gatunków jest także fragmentacja kompleksów leśnych. Jednocześnie jednak podkreślić należy pozytywny trend. Pozyskanie drewna w skali Unii jest stosunkowo niskie i od lat kształtuje się na poziomie 2/3 rocznego przyrostu. Stan ten może jednak zostać zakłócony między innymi przez planowany wzrost produkcji bioenergii. Wdrażana od kilku lat ramowa dyrektywa wodna zakłada osiągnięcie do roku 2015 tak zwanego dobrego stanu wód. Oznacza on nie tylko zmniejszenie ilości dostarczanych do wód ładunków substancji biogennych, ale także likwidację barier, odtworzenie naturalnego charakteru koryt i ich obrzeży, a także warunków do życia zagrożonych gatunków. Podstawowym dokumentem wdrażania tych założeń mają być plany gospodarowania wodami w obszarach poszczególnych do rzeczy. Ich zrealizowanie do roku 2016 w wielu krajach wydaje się jednak również całkowicie nierealne. Dla osiągnięcia dobrego stanu wód kluczowe znaczenie ma ograniczenie eutrofizacji pochodzącej ze źródeł rolniczych. Mimo systematycznego wdrażania dyrektywy azotanowej, osiągnięcie tego celu wydaje się również trudne, choćby w kontekście planowanego w Unii dalszego wzrostu wykorzystania nawozów azotowych. Pod silnym wpływem zanieczyszczeń znajdują się także środowiska morskie. Znaczącym czynnikiem degradującym jest tu także nadmierna intensywność połowów ryb prowadząca do stanu, w którym w Bałtyku 21% komercyjnych zasobów ryb przekracza obecnie bezpieczne granice biologiczne, a w Morzu Śródziemnym wskaźnik ten dochodzi do 60%. Ponieważ cele ochronne określone przez reformę wspólnej polityki rybołówstwa z roku 2002 nie zostały osiągnięte, nowa reforma z roku 2009 zmierza do zupełnej zmiany sposobu zarządzania rybołówstwem. Dostrzeżono w niej nadmierne połowy, nadmierną wydajność floty i duże dopłaty przy jednoczesnym spadku biomasy ryb łowionych przez rybaków, postulując wdrożenie podejścia opartego na ochronie zagrożonych zasobów i szerszej perspektywie zapewnienia trwałości usług ekosystemów morskich. Raport opisuje także powiązania europejskiej gospodarki i środowiska ze środowiskiem globalnym. Na przykład zubożenie europejskiego rybostanu nie doprowadziło do braków żywności w Europie, ale odbiło się na wzroście importu. W roku 1997 Unia Europejska była samowystarczalna pod względem podaży ryb. Połowy wynosiły wówczas 8 milionów ton. 10 lat później, w roku 2007, przy konsumpcji wynoszącej 9,5 miliona ton, połowy spadły do 5,5 miliona, reszta to import. Europa importuje także rocznie 7,5 milionów ton zbóż, 26 milionów ton pasz i 20 milionów ton drewna. Nie pozostaje to bez wpływu na stan środowiska innych kontynentów, nadmierną eksploatację łowisk czy wylesienie obszarów tropikalnych. Zapotrzebowanie Europy już od dawna przekracza jej własną produkcję, dlatego prognozowane dalsze zwiększanie się europejskiego popytu na żywność i surowce bez wątpienia wpłyną na modele użytkowania gruntów i różnorodność biologiczną na całym świecie. Interesujące są zawarte w raporcie refleksje i rozważania na temat spodziewanych priorytetów europejskiej i globalnej polityki środowiskowej, w tym konkluzje o coraz bardziej widocznych powiązaniach skutków stanu przyrody i środowiska z gospodarką i ekonomią, ale także jakością naszego życia. Tylko czy w epoce rozbuchanego konsumpcjonizmu konkluzje te przebijają się do powszechnej świadomości, przede wszystkim decydentów, i znajdą odbicie w bieżącej polityce Unii oraz poszczególnych krajów? Dotychczasowa praktyka napawa optymizmem bardzo umiarkowanym. Na koniec zauważmy, że natura jest najmądrzejszym architektem, jest mędrcem, którego ludzie nie chcą słuchać i którego nie chcą rozumieć. Ona tworzy warunki odpoczynku i estetycznych wrażeń. Podpatrujmy życie, którym tętni las, łąka, jezioro, symbiozę gatunków, bogactwo drzew, krzewów i kwiatów. Najpiękniejszą muzyką przyrody jest cisza, a jej odgłosy szum drzew i zbóż, szmer wody i śpiew ptaków niosą nam ukojenie, uwolnienie od hałasu, odgłosów, mechaniki i cywilizacyjnych przerostów. Urbanizacja i życie w miastach stanowi jedno z największych zagrożeń dla zdrowia. Zanieczyszczenie powietrza i zagęszczenie pogarszają standard życia i wywołują liczne zaburzenia fizyczne i psychiczne. Życie w mieście izoluje człowieka od przyrody i powoduje według Międzynarodowego Stowarzyszenia Lekarzy na Rzecz Środowiska wiele trudnych do leczenia patologicznych zachowań ludzi. O wiele częstsza jest w miastach zapadalność na choroby, narażenie na wyczerpanie i chroniczne znużenie, a także stres i agresję niszczącą społeczne relacje. Pobyt na wsi pozwoli nam odzyskać moc i energię życiową, pogodę ducha, spokój i siły witalne, a także dobre samopoczucie. Podpatrywanie życia, którym tętni las, łąka czy jezioro, kontakt z przyrodą wpływa na dobre samopoczucie, regeneruje siły i uzdrawia oraz czyni ludzi bardziej życzliwymi. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.